prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Dzisiaj gościem audycji prezydent na 96 FM jest wiceprezydent Dariusz Lesicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu. Tak chłodny, ale słoneczny dzień.
No i to jest dobra wiadomość. Mamy od razu kolejną dobrą wiadomość. Zielona Góra wygrała w rankingu zorganizowanym przez Forbesa, w rankingu na miasta atrakcyjne dla biznesu. I zdaje się, że dlatego właśnie dzisiaj nie ma w naszym studiu prezydenta Kubickiego, bo odbiera nagrodę.
Tak, dokładnie. Pan prezydent Kubicki o godzinie 10 odebrał we Wrocławiu nagrodę na Kongresie Regionów, którym jest kongresem samorządowców i biznesu z całej Polski. Cieszę się, bo to po raz kolejny zielonogórscy i zewnętrzni przedsiębiorcy pokazali, że Zielona Góra to miasto, gdzie można robić biznes i ten biznes chcą robić. W roku 2014 prawie 300 podmiotów większej wielkości, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, zlokalizowały się właśnie w Zielonej Górze i to dzięki nim jesteśmy od kilku lat liderem, jeżeli chodzi o miasta od 50 do 150 tysięcy mieszkańców, co świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy otwarci dla biznesu, a biznes jest otwarty dla Zielonej Góry.
Na pewno jest ten potencjał, ale zdaje się, że w takim odbiorze społecznym, w opinii mieszkańców niekoniecznie te inwestycje pojawiają się w Zielonej Górze.
Czy ja myślę, że one się
pokazują. Są zarzuty wobec władz miasta, że nie ściągamy inwestorów.
Że się pojawiają. Skoro 300 podmiotów dużej wielkości pojawiło się w ciągu roku, to myślę, że one się pojawiają.
Ile może miejsc pracy?
Ja powiem tak, najkrócej licząc, to jest co najmniej 300 prezesów i co najmniej 300 księgowych, więc jest to 600 osób, które mają zatrudnienie, ale oczywiście trywializuję tutaj, bo oczywiście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne są podmioty, które działają na troszeczkę większej skali niż jednoosobowe działalności gospodarcze, więc ja uważam, że jeżeli tych 300 podmiotów pojawiło się w ciągu ubiegłego roku, to może błąd urzędu, żeśmy się tym nie chwalili, ale ja uważam, że biznesowi należy pomagać i im ciszej się o tym biznesie mówi, tym lepiej się rozwija i mamy tego przykład od ponad 5 lat, bo od 5 lat niezależna zewnętrzna firma, która dla Forbesa, najbardziej poczytnego czasopisma biznesu światowego, wskazuje jakby te miasta, które są ważne i w tym rankingu zwyciężają. Zielona Góra po raz kolejny zwycięża, to cieszy. Ja cieszę nas przede wszystkim to również, że możemy się tym pochwalić w rozmowach z zewnętrznymi inwestorami, chociażby z dalekich Chin. No, nie powiemy, że Puls Biznesu jako lokalna gazeta nas w czymś wyróżniła, ale jeżeli Forbes nas wyróżnia, to wskazujemy. No tak, jest to już gazeta dla nich zrozumiała jako rzeczywiście gazeta biznesu, więc dla nas jest to na pewno duży plus marketingowy. Korzystamy z tego i bardzo dziękujemy przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy zaufali Zielonej Górze i myślę, że Zieloną Górzaną.
Wymienił pan Chiny, a ja chciałam Danię przywołać, bo duńska firma zainteresowała się województwem lubuskim i Zieloną Górą.
Tak, rozmawiamy.
Pod inwestycje.
Powiem że po naszym podpisaniu porozumienia z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych ten napływ inwestorów jakby się zwiększył. Ja myślę, że to jest związane również z tym, że na rynku troszeczkę się polepszyło i między innymi dzięki temu w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z Duńczykami, którzy wizytowali Zieloną Górę, województwo lubuskie. W Zielonej Górze byli dwukrotnie. Rozmawialiśmy na temat możliwości inwestycyjnych. Oczywiście nie zgadzę szczegółów, ponieważ nie jeszcze czas, ale rzeczywiście pojawili się. Jest to inwestycja też troszeczkę większa skali. Potrzebujemy kilkadziesiąt hektarów dla tej inwestycji. Cieszy nas, że również po tej wizycie dostaliśmy odzew bardzo szybko, więc myślę, że jesteśmy w kręgu zainteresowania. Będziemy starali się przedstawić naszą ofertę w taki
sposób.
Nie wiadomo,
na razie jesteśmy w jakimś kręgu zainteresowania,
tak, dokładnie. Ta firma sonduje lokalizację na terenie województwa lubuskiego i myślę, że nie tylko, ale cieszy nas to, że rzeczywiście, że zostaliśmy jakby zweryfikowani pozytywnie w pierwszym etapie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli tą ofertę raz jeszcze przedstawić Duńczykom i zaproponować, że Zielona Góra to rzeczywiście miasto warte zainwestowania, a da to, mam nadzieję, kolejne miejsca pracy.
Były Chiny, była Dania, to jeszcze inny kontynent, w takim razie Kanada. Jak rozwija się sytuacja, akcja Mieć?
Oczywiście wspieramy, bo ze wszech miar ta idea jest ważna dla Zielonej Góry, dla województwa lubuskiego, dla tych kilku tysięcy miejsc pracy, o których mówią prezesi spółki. Uważam, że jest to może być właśnie koło zamachowe województwa lubuskiego. Takiego koła zamachowego w tym województwie nie mamy, a ten obszar jest obszarem bardzo atrakcyjnym pod względem chociażby zatrudnienia i płacy za wykonywaną pracę. Nie dalej jak troszeczkę bardziej na południe kilka miast z tego żyje i tym ludziom żyje się naprawdę dostatnio. Więc ja uważam, jeżeli udałoby nam się, aby te odwierty przekształciły się w faktyczną kopalnię, to mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli mówić, że jesteśmy również lubuskim zagłębiem miedziowym, a tym samym będziemy mogli zaproponować lepsze warunki płacy, bo ja uważam, że w Zielonej Górze problem może nie jest brak miejsc pracy, ale brak miejsc dobrze płatnych. To jest element, o którym dyskutujemy. My doskonale wiemy, że w tej chwili przedsiębiorcy poszukują rozwiązań dla siebie, szukając taniej siły roboczej. Ta tania siła robocza niestety nie jest ona u nas dostępna. Rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami z różnych części Polski. Pojawiają się jakby chęci ściągnięcia osób, które będą tą tanią siłą roboczą, ale to już nie z Polski, nie ze wschodu Polski, a za wschodniej granicy. I takie sytuacje mamy miejsce. Dlatego uważam, że my powinniśmy i walczymy właśnie o te dobrze płatne miejsca pracy. Krzemową górę, o którą walczymy.
Bo to, o czym pan mówi, to jest wyrażenie pełnej nadziei. Takie mam wrażenie, że będzie ta miedź w naszym regionie.
Ja uważam, że to są konkrety w postaci tego, że miejsca pracy dla inżynierów, dla osób, które będą przygotowywały ten proces wydobywania miedzi, to są miejsca dla specjalistów, czyli osoby, które rzeczywiście po uniwersytecie, po nabyciu jakichkolwiek doświadczeń mogą rzeczywiście zarabiać duże pieniądze. I kolejnym elementem, o którym my dyskutujemy, o który bardzo mocno walczymy, to są miejsca pracy te dobre w układzie chociażby informatycznych firm. Chcemy stworzyć tą ideę Krzemowej Góry, bo jest Krzemowa Dolina, bądźmy Krzemową Górą. I to jest dla nas jakby bardzo ważnym elementem, aby rzeczywiście ten oparty na uniwersytecie przemysł, bo większość firm funkcjonujących w Zielonej Górze jest oparta na Uniwersytecie Zielonogórskim, aczkolwiek widzimy, że jest tutaj pewien deficyt już tych informatyków, bo zewnętrzne firmy, które chcą wejść na rynek zielonogórski, poszukują również i robią nabory w kraju, ale widać tu, że ten potencjał w Zielonej Górze istnieje i mam nadzieję, że ci, którzy w tej chwili podejmują decyzję, będą podejmować decyzję o wyborze studiów, niech kierują się właśnie na kierunek informatyka, bo dla informatyków na pewno praca w Zielonej Górze będzie.
A jak pan czuje, kiedy my odczujemy my również jako mieszkańcy taki wyraźny postęp w sprawie miedzi, kopalni?
Ja uważam, że decyzja przede wszystkim leży u władz centralnych. Mam nadzieję, że w chwili obecnej te zawirowania nie wpłyną negatywnie na to, że proces koncesjonowania, czyli proces wydawania decyzji o możliwości eksploatowania złóż nie zostanie zatrzymany ze względu na wybory, które będą na jesień tego roku. Dlatego im szybciej deklaracje, które są ze strony kanadyjskiego inwestora, są o wiele bardziej korzystne dla tych, którzy żyjemy tu i teraz, a mianowicie oni chcą już eksploatować. Nasz lokalny i krajowy producent zakłada, że będzie to w perspektywie kilkudziesięciu lat, więc ja uważam, że jeżeli...
A czy państwo jako włodarze miasta mają taką siłę, żeby wpłynąć na decyzję Warszawy w tej sprawie?
Oczywiście próbujemy rozmawiać, rozmawiamy z ministerstwami, rozmawiamy z naszymi posłami, w szczególności tutaj z posłem Waldemarem Sługockim, który jest członkiem rządu polskiego, więc ja myślę, że to jest jakby też element, którym próbujemy lobbować. Rozmawiamy również z tym inwestorem. Mieliśmy okazję spotkać się, dyskutować na temat tego, że oni rzeczywiście są zainteresowani tym, aby to eksploatować, a nie tylko posiadać w swoim portfolio, że mają takie złoża. Więc ja jestem przekonany, że jeżeli im szybciej to się zacznie, tym lepiej. I pierwsze efekty już są, bo kolejne odwierty, które są prowadzone przez zielonogórską firmę. Byłam oczywiście zielonogórską firmę Diamant. Ale to jest również zatrudnienie dla mieszkańców Zielonej Góry, więc ja uważam, że jeżeli ta decyzja będzie szybsza, decyzja o wydobyciu będzie równie szybko, tym szybciej Zielonogórzanie odczują to, że tych pieniędzy na rynku będzie więcej i ten popyt wewnętrzny w mieście będzie mógł być dalej rosnącym popytem.
Oby tak się stało. Pojawiają się pytania naszych słuchaczy. Ja przypomnę, że można wysyłać pytania na bieżąco mailowo pod adres prezydent@zielonej.pl. Można też zadzwonić do naszego studia 68 326 9696. Prezydent odpowie na wszelkie pytania, które państwa nurtują, są związane z miastem. Pojawiło się pytanie o rakotwórcze odpady. składowane w przylepie, czy miasto coś w tej sprawie robi?
Oczywiście, oczywiście po informacji, my tą informację mieliśmy wcześniej, rozpoczęliśmy jakby działania, które są zgodne z prawem, czyli wystąpiliśmy do właścicieli nieruchomości, ponieważ to składowisko jest składowiskiem prowadzonym na terenie prywatnym o to, aby usunąć. Oczywiście te procedury administracyjne trwają, ale również wszczęliśmy procedury, które jakby mają przyspieszyć to, a mianowicie dyskutowaliśmy z organami, które zajmują się ochroną środowiska, jak również organami ścigania, aby ten proceder, aby tego procederu zaprzestać, ponieważ uważamy, że rzeczywiście no, tutaj decyzje, które zostały gdzieś tam wcześniej wydane, bo te decyzje zostały wydane jeszcze za czasów funkcjonowania gminy Zielona Góra przez starostę zielonogórskiego, one w tej chwili nie przystają do rzeczywistości, ponieważ tryb składowania tych odpadów nie jest taki, w jakim one miały być składowane i jaki tryb został przewidziany prawem. Dlatego tutaj te oczywiście formalne kroki musimy przedsięwziąć i ja myślę, że w dniu dzisiejszym chyba również pracownicy z Urzędu Miasta, z obszaru zajmującego się ochroną środowiska również tam na tym miejscu byli. Poprosiliśmy również tych właścicieli nieruchomości, aby się stawili. Chcemy jakby tą sprawę bardzo szybko wyjaśnić i jednocześnie chcemy, aby te substancje, które są substancjami niebezpiecznymi z Dużej Zielonej Góry wyjechały.
A jak długo one jeszcze tam będą leżeć?
To będzie zależało oczywiście od całej procedury, ponieważ ta procedura jest skomplikowana, ale mówię, myślę, że znajdziemy rozwiązanie, które da szansę na to, aby w jak najszybszym terminie możliwym spowodować, że obszar ten zostanie od tych niebezpiecznych substancji.
A jaki to jest jak najszybszy termin? Jeszcze dwa słowa.
Znaczy, to ja bym tak trudno
język urzędniczy jest bardzo ciekawy, ja chciałam go upotocznić.
Nie jest to trudno, bo ja nie mogę powiedzieć, że jutro pójdę tam z łopatą i będę to wrzucał na samochód, który to następnie wywiezie. Musimy mieć przede wszystkim wskazanie miejsce, gdzie możemy składować te substancje i tutaj jakby stronę, która wskazała, że było to przywiezione też z województwa lubuskiego, tylko obszaru bliżej granicy. Poszukujemy w tej chwili jakby możliwości, żeby to w jakiś sposób z przylepu wywieźć. Na tą chwilę w części tej działki znajdują się odpady, które nie są niebezpieczne. Są to odpady pobudowlane, które mogą służyć do makroniwelacji terenu, bo takie było przeznaczenie tego terenu, ale w części wiemy doskonale, że są to odpady, które zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska są substancjami potencjalnie niebezpiecznymi.
No tak, mnóstwo metali ciężkich, chromu i tak dalej. Tak. Zdaje się, że ten materiał miał być przeznaczony na drogę, na jakieś jezdnie. Więc gdyby cała sprawa nie wyszła na jaw, to mielibyśmy pewnie gdzieś...
No, ja myślę, że sytuacja ta się powiela i tutaj w dniu dzisiejszym chyba otrzymaliśmy również pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska, w którym uczulono, że ta sytuacja ma miejsce na terenie Polski
w kilkunastu
miejscowościach, także nie jesteśmy jedynym. Tu akurat mówimy o tych miejscowościach, gdzie jedna ze stacji telewizyjnych o tym mówiła, ale z informacji mamy rzeczywiście, że nieodpowiedzialni przedsiębiorcy, którzy pojawiają się i próbują te niebezpieczne substancje przywieźć z innych obszarów państwa polskiego, jak również spoza granicy, bo to akurat są spoza granicy Polski.
Przejdziemy zaraz do kolejnych pytań słuchaczy. Ja jeszcze chciałam zapytać, czy złożyli państwo gratulacje Wadimowi Tyszkiewiczowi, który znalazł się w 15, jeśli dobrze pamiętam, najlepszych prezydentów Polski.
Ja myślę, że kwestia gratulacji, mam nadzieję, że dzisiaj się spotkali prezydent Janusz Kubicki z panem Wadimem Tyszkiewiczem. Nas interesowała bardziej ta kwestia tego, że jesteśmy miastem przyjaznym dla biznesu. Ja powiem, no rankingi są rankingami. Jeżeli ktoś został wybrany przez innych prezydentów za dobrego prezydenta, no to myślę, że wśród tych prezydentów to zafunkcjonuje. Ja powiem, że mnie dziwi jedna sytuacja, gdzie prezydent Słupska, który jest od pół roku, został do tej ligi nominowany. No myślę, że niewiele zrobił dla tego Słupska, a świadczy to o tym, że to jest jakiś tam model PR-owski. My chcemy wykorzystać w naszym rankingu właśnie ten model PR-owski w sensie takim, że Forbes jest rzeczywiście czasopismem, które jest czasopismem wśród ludzi biznesu poważanym.
A co ma Nowa Sól, czego nie ma Zielona Góra? Czyli chodzi mi o rozwój, potężny.
Ja myślę, że przede wszystkim mamy tą sytuację, że Nowa Sól zaczęła wcześniej i zaczęła w momencie, gdy rzeczywiście biznes przedkryzysowy rozwijał się znakomicie. Ja to pamiętam osobiście, ponieważ przez wiele lat pracowałem w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i wiele razy przyjeżdżałem do Nowej Soli, mijając Zieloną Górę. Niestety później lata kryzysu spowodowały to, że rzeczywiście te firmy nie inwestowały. I to nie inwestowały tylko w Zielonej Górze, ale również w Nowej Soli. Reinwestycje firm są ciekawe i te reinwestycje w Nowej Soli się pojawiają, ale są to też jakby sytuacje, gdzie pojawiają się nowe podmioty. Ja oczywiście o tych nowych podmiotach rozmawiamy, dyskutujemy, wspólnie przygotowujemy nawet oferty dla niektórych podmiotów, także tu nie ma jakby zaciętej konkurencji, aczkolwiek oczywiście bliższa koszula ciała.
W ramach Lubuskiego Trójmiasta wręcz powinna być.
W ramach Lubuskiego Trójmiasta dyskutujemy i ostatnio z pół roku temu dyskutowaliśmy na temat dużego inwestora niemieckiego, który jeszcze chyba nie podjął decyzji o lokalizacji zakładu, który będzie zajmował się przetwórstwem i przetwórstwem metalu. Kilkaset miejsc pracy. I tutaj zrobiliśmy wspólną ofertę, wspólną propozycję, wspólne spotkanie. Zresztą w Zielonej Górze ono się odbyło. Był tam i pan prezydent Nowej Soli i był pan burmistrz Kożuchowa. Także tutaj chcemy, aby te firmy się rozwijały, bo ja wychodzę z założenia prostego. Jeżeli te firmy będą się tutaj w Lubuskim, w okolicach Zielonej Góry, czy w samej Zielonej Górze rozwijały, tym bardziej będzie się żyło lepiej ludziom, którzy chcą. Oczywiście mamy inną perspektywę, z której patrzymy, ponieważ, tak jak powiedziałem, w Zielonej Górze nie brakuje pracy, tylko to jest praca niskopłatna. Problemem Zielonej Góry jest może to, że my rzeczywiście w porównaniu do Nowej Soli wymagamy troszeczkę wyższego zarobku. Niestety poziom bezrobocia i w Zielonej Górze, który waha się w granicach 8%, i w Nowej Soli, gdzie mówimy o 16, 18, 20% plus okoliczne gminy, powoduje, że tam rzeczywiście znaleźć jest łatwiej pracownika o niższych kwalifikacjach za lepsze pieniądze. To przedsiębiorcy decyduje przedsiębiorca i on minimalizuje koszty. I z tego względu między innymi te inwestycje, które rozpoczęte zostały w 2005-2006 roku, w tej chwili doczekały się reinwestycji, a u nas niestety te lata wcześniejsze nie było obszarów przygotowanych. W tej chwili mamy dwa praktycznie obszary, które są gotowe do przyjęcia nowych inwestycji stref aktywności gospodarczej przy trasie północnej, na której również mali i średni przedsiębiorcy zielonogórscy się bardzo uaktywnili. My sprzedaliśmy w ciągu dzisiejszym chociażby jedną działkę, która będzie działką pod inwestycje małej zielonogórskiej firmy, około 3000 metrów kwadratowych, ale ciekawej, bo będzie to taka dosyć innowacyjna działalność związana z elektroniką użytkową, więc dla nas jest to ciekawe, ponieważ powstanie tam kilkanaście nowych miejsc pracy, ale myślę, że troszeczkę bardziej płatnych niż odtwórcza działalność, która jest prowadzona w różnych zakładach w okolicy Zielonej Góry. I to jest jakby element podstawowy w strefie aktywności gospodarczej. Chcemy mieć grunty dla małych i średnich przedsiębiorstw i mówię, w ostatnim czasie 3 podmioty wyraziły swoją chęć zainwestowania. Myślę, że te 3 już pokupiły nieruchomości, uzyskały również zezwolenie na działalność w strefie, a tym samym rozpocząć cykl inwestycyjny. Będzie to kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.
Tam. No i obyśmy to
w Kisielinie będą to firmy większe. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też poinformujemy, że większe zewnętrzne podmioty pojawiły się w Kisielinie.
Również na to liczymy. Prezydent mówi o dużych inwestycjach. Słuchacze wysyłają pytania o drobniejsze rzeczy. Czy to prawda, że miasto wyremontuje wreszcie ulicę Źródlaną?
Ulica Źródlana jest dyskutowana od wielu lat i tutaj
Tak, bo to pytanie pojawia się już któryś raz również w naszym
od wielu
programie.
Lat i sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście po ostatnich informacjach i po planie, którym dyskutowaliśmy na temat tego, czy w obszarze, w którym od początku tego planu było wskazane, że będzie dom weselny, teraz nie ma być tego domu weselnego, my to wskazaliśmy, że chcielibyśmy, aby w tym obszarze rzeczywiście pojawiło się przedszkole bądź inny obszar, który będzie związany z edukacją i rozwijającym się osiedlami wokół, które rzeczywiście w tym obszarze się pojawiają.
Ja tu wejdę w słowo, skorzystam, że przełyka pan ślinę, czyli domu weselnego, nie będzie żadnej inwestycji tam, w sprawie której zrobił się już znowu szum i mieszkańcy mieli wątpliwości?
Oczywiście, że żadnego domu weselnego w tej chwili nie przewidujemy. Ja przypomnę, że uprzedni plan, który zmieniliśmy, przewidywał tylko lokalizację usług gastronomicznych. W tej chwili jest to jedna z usług, która może być tam zlokalizowana, ale jak przyjmiemy słowa prezydenta, który i na sesji, i wcześniej mówił, że chcielibyśmy, aby w tym miejscu zostało zlokalizowane miejsce użytku publicznego. Myślimy o przedszkolu, bo powiem, że budowa szkoły czy zespołu edukacyjnego numer 4 wystarczy nam jakiś czas. Tam, jak państwo widzą, budują się kolejne mieszkania. Zresztą wczoraj również informacja
jest bardzo rozwojowa,
bardzo, bardzo ciekawa, bo należymy do liderów w Polsce, jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne. Średnia w miastach około 150-tysięcznych to jest 400-500 mieszkań. W Zielonej Górze buduje się rocznie 800 mieszkań i te mieszkania
tylko
schodzą.
Tylko czemu te KTBS-y takie drogie, panie prezydencie?
Ja myślę, że KTBS jest drogi z tego względu, że jednocześnie spłacamy kredyt, który jest i tak na preferencyjnych warunkach. Jeżeli przyjęlibyśmy, że kredyt, który zaciągamy, jest kredytem komercyjnym, to niestety opłaty w KTBS-ach byłyby wysokie. Ja powiem, że średnia to jest około od 10 do 12 zł za metr kwadratowy powierzchni, wliczając to w część kosztów stałych, tam chyba tylko za prąd dodatkowo się płaci, więc ja uważam, że to jest w granicach 500-800 zł za mieszkanie średniej wielkości, bo takie tam są proponowane.
Dwutrzypokojowe.
I dalej jest zapotrzebowanie, bo naprawdę nie budowalibyśmy takich mieszkań, gdyby nie było takiego zapotrzebowania. Na osiedlu śląskim w tej chwili trwa budowa kolejnych kilkudziesięciu mieszkań i ta lista oczekujących chętnych jest długa.
Panie prezydencie, to jeszcze do tej Źródlanej wrócimy w takim razie z tym remontem.
Źródlana, ja myślę, że tutaj jest problem zasadniczy. Jeżeli mamy zostawić to jako obszar chroniony, to trudno będzie tam budować drogę po to tylko, żeby ten obszar chroniony zniszczyć. Ja myślę, że tu jest kwestia dyskusji z mieszkańcami. O tej dyskusji na pewno pan prezydent powie, bo chcielibyśmy jakby zmienić też pewną politykę informacyjną, czy też doinformowywać mieszkańców, jeżeli chodzi o projektowane zmiany chociażby w planowaniu przestrzennym.
Na pewno mieszkańcy oczekują takich konsultacji.
Ja myślę, że te konsultacje są oczekiwane. Ja powiem, że przychodząc tutaj kilka lat temu, od początku zachęcałem do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w tych pracach, ponieważ mówię, no ja uważam, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, ale odzewu społecznego nie ma żadnego. Ja powiem, że są sytuacje, gdy wykładamy do publicznej informacji różnego rodzaju plany. Nawet o tym mówimy, bo my mówimy o tym w różnych mediach, ale to się nie przekłada na to, że ktoś jest zainteresowany. Zainteresowany jest ktoś w momencie, gdy pojawia się to na sesji, czyli w momencie, gdy de facto powinniśmy już być po uzgodnieniach. I my jesteśmy zazwyczaj po uzgodnieniach. Tylko, że niestety nikt z nich nie korzystał. Będziemy to weryfikować, tak jak prezydent obiecał, będziemy weryfikować to w sposób taki, aby każdy z zainteresowanych mógł się dowiedzieć, co będzie się zmieniało w jego otoczeniu. Skorzystamy z różnych mediów, między innymi myślę, że z Radia Index i innych nośników, które będą informowały, co w okolicy będzie się działo. Oczywiście no, liczymy również na to, że społeczeństwo będzie chciało się w to włączyć, bo incydentalne spotkania, które są organizowane, one niestety nie są, nie mają przełożenia w później
kwestia
w pracy.
Kwestia pewnie dotarcia z informacją, bo dokładnie. Ja się nie zgodzę, że społeczeństwa nie mamy obywatelskiego. Mamy bardzo, to widać chociażby po budżecie obywatelskim, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
I ja myślę, że to jest jakby element.
I jeżeli uda nam
się, jeżeli uda nam się znaleźć, tylko ja nie wychodzę z założenia, że 6 osób w mieście, które będą w każdym momencie protestować, będzie ekwiwalentne do 140 tysięcy mieszkańców, którzy w tym mieście mieszkają. Dlatego ja uważam, że chcemy dotrzeć do osób, które są zainteresowane, bo ja słyszę w wielu wypowiedziach różnych osób, które próbują chronić Zieloną Górę, zieleń w Zielonej Górze, że budujemy molochy, ale powiem państwu, no ktoś kupuje tam mieszkania i ja trudno mi w tej chwili, że te osoby wypowiadają się w imieniu osób, które wydatkowały dziesiątki, setki tysięcy złotych na to, żeby mieszkać w pewnym obszarze, a w tej chwili próbuje się z nich zrobić osoby, które podjęły decyzję, nie wiedząc, jak tą decyzję podjęli. Dlatego oczywiście o konsultacjach społecznych będziemy rozmawiać, będziemy musieli zaproponować pewne rozwiązanie, pewien wariant, ale myślę, że to zaproponuje już pan prezydent Janusz Kubicki.
A my będziemy na pewno o tym informować. Jeszcze poprosiłabym, panie prezydencie, o dwa słowa komentarza związane z sytuacją, wobec której stanął ostatnio prezydent Janusz Kubicki. Chodzi o zwolnienie pani Furmanowicz ze stanowiska, która mówi, że została zwolniona dlatego, że nie wydała orzeczenia o niepełnosprawności prezydentowi. Jak pan ocenia tę sytuację?
Ja myślę, że medialnie to jest...
W Polsacie nie najlepiej wypadła Zielona Góra i nie najlepiej prezydent wraz ze swoim doradcą.
Ja myślę, że to sytuacja była taka, że o tej sprawie w ogóle nie było mowy. Ja wychodzę wychodzę z założenia, że jedynym decyzją, którą mogła podjąć rzeczona pani, można było przekazać tylko te dokumenty do wojewody i wojewoda musiał zdecydować, który z ośrodków będzie analizował tą sytuację. Pani, która mówi, że nie podjęła tej decyzji, tej decyzji nie mogła podjąć de facto, bo każda decyzja, która jest podejmowana w imieniu prezydenta, dla prezydenta, musi być podjęta przez organ zewnętrzny, czyli organ, który będzie mógł w sposób niezależny zdefiniować ten poziom, czy to akurat w tym wypadku niepełnosprawności. Ale ta sama sytuacja tyczy się chociażby podatków, wielkości płaconych podatków. Tu sytuacja wygląda w ten sposób, że nieraz i starosta zielonogórski określa, czy prezydent Nowej Soli określa wysokość tych podatków, ponieważ to jest jakby niezależne. Ja uważam, że to jest sytuacja taka, która nie została jakby dopowiedziana, że rzeczywiście sytuacja wyglądała w sposób bardzo prosty. No, należało przesłać te dokumenty do wojewody. Wojewoda wskazuje miejsce, gdzie miałaby się odbyć ta komisja i osoba, która ten wniosek złożyła przed tą komisją, staje. Taka procedura, wiem, że zaistniała. No w tej chwili sytuacja skomplikuje się jeszcze tym bardziej, że ta pani miała stanąć przed sądem, tutaj ma problemy ze swoimi radcami prawnymi, więc myślę, że to po
to
stronie...
To chodzi o przywrócenie do pracy, chyba trochę inna, dalszy etap.
Tak, dalszy etap, no, ale kolejni przedstawiciele prawni tej pani rezygnują w jakichś
tak
dziwnych okolicznościach.
Ale wydaje mi się, że w odbiorze społecznym najbardziej takie drażliwe chyba jest to, że widzą z jednej strony prezydenta Kubickiego, który jest wysportowanym, zdrowym, tak nam się wydaje, człowiekiem, a z drugiej strony słyszymy, że ubiega się o miejsce dla osoby niepełnosprawnej, parkingowe. Więc chyba to w odbiorze społecznym jest najbardziej taką drażniącą kwestią.
Szanowni Państwo, ja powiem tyle. Pan prezydent Kubicki w większości przejazdów, z których korzysta z służbowego samochodu z kierowcą, więc naprawdę nie potrzebuje karty parkingowej do funkcjonowania, bo uważam, że rzeczywiście pracuje po kilkanaście godzin dziennie. Ja powiem osobiście, znając prezydenta już kilka lat temu i to myślę, że nie tylko ja, ale osoby, które współpracowały, a w tej chwili może już nie współpracują, też doskonale pamiętam czasy, kiedy garściami od tabletki przeciwbólowej i dla mnie ta sytuacja jest jasna.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby prezydent Kubicki pokazał, że w tym i w tym roku zmagał się z chorobą i wtedy ubiegał się o orzeczenie o niepełnosprawności, a nie później.
Państwo, że tego nikt nie chce słuchać, bo to ma być news medialny. Ja też mogę powiedzieć, że biegam bardzo dużo, bo biegam bardzo dużo.
Przyznam się, że przyszły również dwa pytania tutaj do tej audycji w tej sprawie, dlatego to pytam, nie chodzi o szukanie jakiejś pseudofii.
Nie, ale ja oczywiście tutaj nie uciekam od tego, bo uważam, że rzeczywiście, że są rozstrzygnięcia sądu. Te rozstrzygnięcia były prezentowane, tylko nikt nie chciał ich oglądać. Tam była jakby kwestia wskazanie, powiem trywialnie, huzia na juzia, no bo akurat to jest prosty temat, on medialnie się bardzo dobrze sprzedaje, a ja uważam, że trzeba patrzeć z punktu widzenia też, że prezydent to jest osoba, to jest człowiek. Oczywiście musi mieć trochę grubszą skórę, bo większość medialnych nagonek akurat idzie w tym kierunku, ale z drugiej strony to są sytuacje, które dotyczą sfery prywatności. No ja, trudno, żeby prezydent na Facebooku mówił, że ma chory kręgosłup. No ja rozumiem, że chwalimy się tym, co nam się udało, a kwestia rehabilitacji poprzez bieganie. Ja też biegam i mam chory kręgosłup i rehabilitant i neurochirurg powiedzieli, że mam biegać, bo inaczej szybciej położę się na stół. Więc, szanowni Państwo, To nie tędy droga. Jeżeli były proceduralnie jakiekolwiek problemy, to oczywiście należy je wyjaśnić i tutaj prezydent jednoznacznie chciał to wyjaśnić, tylko że nikt nie chciał tego słuchać.
Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12:30. www.zielonej.pl/prezydent.